aktualności dnia. Naszym gościem jest pani Ewa Siemaszko, badacz stosunków polsko-ukraińskich, szczególnie w odniesieniu do ludobójstwa na Polakach dokonanych w czasie II wojny światowej. Szczęść Boże, pani Ewo.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim słuchaczom.
Kłaniam się. Pani Ewo, dzisiaj demonstracje w Kijowie, Lwowie, Winnicy, Łucku, Odessie, Charkowie. Tak zapowiadają przynajmniej organizatorzy, ukraińscy nacjonaliści z partii Swoboda, którzy mówią, że przyjęta przez polski parlament nowelizacja ustawy o IPN przewiduje odpowiedzialność karną za, jak czytamy, banderowską ideologię. Ustawa ma, zdaniem partii Swoboda, upokarzać ukraińską narodową godność, ale to jedna strona medalu. Druga, pewnie jeszcze bardziej poważna. Parlament Ukrainy ma przyjąć oświadczenie w sprawie nowelizacji rzeczonej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która przewiduje między innymi karanie za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Tak poinformował przewodniczący parlamentu Andrii Parubij. Jak pani przyjmuje te protesty, a z drugiej strony próbę także wywarcia presji przez Ukrainę na Polskę po to, żeby nie penalizować tego, co było ludobójstwem, bo czy to dotyczyła ta zbrodnia pojedynczych Polaków, czy to była zbrodnia wymierzona wprost przeciwko narodowi, bo tu jest zasadnicza przecież kwestia.
Ja sądzę, że już w Polsce rzadko można spotkać kogoś, kto by nie był przekonany co do tego, że ukraińskie formacje nacjonalistyczne mordowały Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Mamy na to bardzo dużo dowodów, nie tylko z relacji świadków, ale również i z dokumentów banderowskich, czyli dokumentów organizacji ukraińskich nacjonalistów Bandery i ukraińskiej powstańczej ukraińskiej powstańczej armii, w skrócie UPA. Tam również wyraźnie się mówi o mordowaniu tylko i wyłącznie ze względów narodowościowych. A więc te zbrodnie, one są kwalifikowane jako zbrodnie ludobójstwa. Reakcja Ukrainy nie dziwi. Przecież proces wybielania ONR i UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo trwa bardzo wiele lat. Od początku powstania niepodległej Ukrainy w 1991 roku. W różnym oczywiście natężeniu to się działo. I niewątpliwie ten proces narastał i rozszerzał się i po Majdanie mamy już Ukrainę zdominowaną przez nacjonalistyczne elity. A więc tutaj jest coś w rodzaju wściekłości, że nie udało się przekonać Polaków do zaniechania głoszenia wiedzy o tej zbrodni, a przede wszystkim zrezygnowania z jej kwalifikacji prawnej. Narracja historyczna Ukrainy w tej chwili jest narracją i też demonstrowano w taki typowo nacjonalistyczny sposób.
No właśnie, bo w kontekście tego sporu poważnego, dyplomatycznego Polski i Izraela, gdzieś także ta penalizacja banderyzmu, ona przeszła przynajmniej w Polsce w taki sposób dosyć niezauważony, ale Ukraina wydaje się na tym sporze polsko-ukraińskim teraz będzie próbowała także ugrać swoje.
Tak, oczywiście. Czy to się uda? Tutaj mogę postawić wielki znak zapytania. Chcę jeszcze wyjaśnić, że zarzut, że będzie się karało za ideologię banderowską, to nie jest tak do końca. Ustawa przewiduje przede wszystkim penalizację negacji popełnienia zbrodni ludobójstwa, a także innych zbrodni przeciw ludzkości popełnianych przez różne formacje ukraińskie, nacjonalistyczne, kolaborujące z Trzecią Rzeszą. To są zbrodnie, nie zawsze zbrodnie ludobójstwa. Są to między innymi zbrodnie wojenne. Tutaj też zdarzają się zaprzeczania. A więc nasza nowelizacja ustawy jest z jednej strony obroną prawdy, a z drugiej strony jest też formą zapobiegania zbrodniom ludobójstwa. Bo jeśli zbrodnia nie jest nazwana właściwie, jeżeli nie jest potępiona, jeżeli równolegle odbywa się gloryfikacja zbrodniarzy, to jest to dla społeczeństw sytuacja niebezpieczna. Ona może generować kolejną zbrodnię ludobójstwa.
To, pani Ewo, mówi pani o tej zbrodni ludobójstwa dokonywanej przez OUNUP-a na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, ale także o tych zbrodniach, które może są mniej głośne właśnie w kontekście kolaboracji rozmaitych ukraińskich formacji z Trzecią Rzeszą. Jakie to były formacje? Powiedzmy o tym.
No oczywiście Dywizja SS Galicjen, Ukraiński Legion Samoobrony, policyjne pułki ukraińskie SS, a nawet zwykłe posterunki policji ukraińskiej w służbie niemieckiej, które były rozsiane na terytorium II Rzeczypospolitej, będącym pod okupacją niemiecką. I tutaj mieliśmy do czynienia z różnego typu zbrodniami, więc to, że ustawa ujmuje również te zbrodnie, to jest bardzo duży walor tej nowelizacji, bo te zbrodnie również jak gdyby są niezauważane. Między innymi będzie można karać za zaprzeczanie, że Ukraińcy dokonali zbrodni podczas Powstania Warszawskiego. Te zbrodnie popełnił właśnie Ukraiński Legion Samoobrony, który przybył z Wołynia.
A kiedy, pani Ewo, ten zbrodniczy plan ludobójstwa na ludności polskiej narodził się?
On się narodził jeszcze w latach 30. i czekał na odpowiedni dziejowy moment, bo oczywiście wtedy, kiedy istniało państwo polskie, do realizacji był niemożliwy. Poza tym nawet w tym czasie nie było jeszcze aż tak sprzyjających okoliczności, jeśli chodzi o atmosferę społeczną wśród Ukraińców. Ona była budowana przez wiele lat przez odpowiednią propagandę, agitację, szkolenia, przez rozwój ruchu nacjonalistycznego. Na Wołyniu, gdzie zbrodnia ludobójstwa miała przecież początek, tam w drugiej połowie lat 30. nacjonaliści jeszcze nie mieli opanowanego terytorium w takim stopniu, żeby być gotowym do uderzenia w ludność polską. Dopiero później głównie podczas okupacji niemieckiej były możliwości do prowadzenia szeroko zakrojonej akcji propagandowej, a więc przygotowywania ludności do wystąpień przeciwko Polakom.
Zatem nie był to jakiś taki wybuch, powiedzmy, afektywny, tylko był to zaplanowany, było to zaplanowane i czekało na sprzyjające okoliczności, tak to rozumiem.
Jak najbardziej. Oczywiście ukraińscy historycy próbują przedstawiać te wydarzenia jako bunt chłopski, ale w 42 czy 43, no jaki to mógł być przeciwko Polakom bunt chłopski? Byliśmy pod okupacją niemiecką. Sytuacja ludności polskiej była bardzo ciężka. Nie było żadnych formacji zbrojnych, które byłyby w stanie napadać na Ukraińców wówczas. Przecież oddziały partyzanckie na Wołyniu powstały po półrocznej eksterminacji Polaków. My byliśmy zupełnie nieprzygotowani do przeciwstawienia się ludobójstwu. Jeśli ci chłopi mieli się ukraińscy chłopi mieliby się buntować, to przede wszystkim powinni byli się buntować przeciwko okupacyjnym władzom niemieckim, a nie napadać na Polaków.
Pani Ewo, w tekście, który zamieszcza dzisiejszy nasz dziennik, pisze pani, że oczekiwane przez świadomych Polaków wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o IPN to ostatnia chwila dla rozpoczęcia przeciwdziałania szerzeniu przez przybyszów z Ukrainy do Polski gloryfikacji OUN-UPA i pojawiających się na tym tle sytuacji konfliktowych. Czy pani zdaniem, jako wybitnej badaczki tych stosunków polsko-ukraińskich w kontekście ludobójstwa, w kontekście zbrodni wojennych, o których pani powiedziała, czy to rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo? Dzisiaj oficjalnie mówi się o około milionie przybyszów z Ukrainy w Polsce, nieoficjalnie nawet o 2 milionach.
Społeczeństwo polskie nie jest wystarczająco wyedukowane, jeśli chodzi o wydarzenia II wojny światowej w ogóle, a w szczególności jeśli chodzi o ludobójstwo wołyńsko-małopolskie. Przyjeżdżają do nas przybysze z Ukrainy, którzy są już odpowiednio ustawieni, bo tam edukacja gloryfikująca OUN-UPA i zaprzeczająca zbrodniom na Polakach, a wręcz nawet obciążająca Polaków zbrodniami wielkimi na Ukraińcach, ona się zaczęła w latach 90. I ci młodzi Ukraińcy, a większość to jest młodych, bo przyjeżdżają przecież do pracy, tutaj jest już zindoktrynowana. Oczywiście dochodzi do konfrontacji wiedzy pomiędzy Polakami i Ukraińcami i okazuje się, że nasi rodacy nie bardzo umieją się przeciwstawiać tym kłamliwym twierdzeniom ukraińskim. A więc dlatego jest to ostatni moment, bo wprowadzenie w życie takiej ustawy jak gdyby zamyka usta fałszerzom. I za tym oczywiście powinna też odbywać się edukacja, porządna edukacja, która powstrzyma zamęt pojęciowy i brak wystarczającej wiedzy.
A czy pani zdaniem dialog na płaszczyźnie międzyrządowej, czy między polskim a ukraińskim odpowiednikiem IPN-u jest możliwy, bo mówi się o zablokowaniu tego dialogu? No i czy w ogóle ten dialog, na czym ten dialog polegał? Czy to był rzeczywisty dialog, czy to był dialog taki pozorowany? Jak pani to postrzega?
Jeśli chodzi o stronę ukraińską, to był dialog pozorowany. To były przez wiele lat odbywające się spotkania ukraińskich i polskich historyków, gdzie każda strona prezentowała swój punkt widzenia. I nie zmieniło to w niczym postawy i stanowiska ukraińskich historyków, wręcz przeciwnie, spowodowało wzmocnienie tej narracji nacjonalistycznej, kłamliwej, fałszywej. Bo jeszcze na początku lat 2000 to niektórzy historycy ukraińscy jakby przyznawali, doszło na dużą skalę do zbrodni, nie chcieli przyznać, że to było ludobójstwo, kręcili, ale jeszcze wtedy nie mieli odwagi takiego całkowitego fałszowania. Natomiast w tej chwili to idziemy po zupełnie innych ścieżkach. Co inne oni uważają, coś zupełnie innego niż my uważamy, co mamy zresztą przebadane. I w związku z tym to jest takie, każdy sobie rzepkę skrobie, a nic z tego nie wynika. Ja uważam, że tutaj przynajmniej dopóki takie, a nie inne władze na Ukrainie istnieją, to tutaj nie będziemy w stanie nic przełamać tego oporu z tamtej strony. Dla nas w tej chwili, uważam, najważniejsze jest, żeby nasze podręczniki do historii podawały właściwą prawdę, żeby w publicystyce nie było przekłamań, żeby doprowadzić do właściwej świadomości historycznej społeczeństwa polskiego w całości. Bo część oczywiście wie, co się wydarzyło, jaki to miało charakter, ale są jeszcze rzesze ludzi, którzy nie mają tej nawet bardzo ogólnej wiedzy, nie mają.
Bardzo dziękuję. Jutro Parlament Ukrainy ma według zapowiedzi zareagować na polską ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, a naszym gościem była badacz losów Polaków, pani Ewa Siemaszko, autorka wielu publikacji, między innymi dzisiejszego artykułu w naszym dzienniku. Bardzo dziękuję pani Ewo za rozmowę.
Ja dziękuję również. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.